Pokój, braterstwo. Zaiste dzisiaj to ostatni wykład, ostatnie rozważanie nad Słowem Bożym i ostatnie pozdrowienia. Następne będziemy słyszeli gdzieś w innych miejscach, w innych zborach, na innej konwencji. I jeszcze jedne zatem pozdrowienia od tych od nas ze zboru w Kędzierzynie Koźlu, którzy nie mogli przyjechać, aby braterstwu, prosili, aby braterstwu przekazać życzenia błogosławieństw opieki Bożej i błogosławieństwa tej dzisiejszej społeczności także. Dziękuję. Pozdrowienia także od naszej mamy, siostry Sordyl, która, no gdy pewne rzeczy się rozmawia, nie wszystko do niej dociera, no już wkroczyła w ten etap wieku, że pewne rzeczy się zapomina, nie od razu kojarzy, ale trochę się ożywiła, gdy no, miała możliwość przekazania pozdrowienia. I niniejszym od niej też przekazuję pozdrowienia. Dziękuję. Jak słyszę, że braterstwo też zasyłają, ja jej przekażę, to powiem, ona jeszcze będzie bardziej zadowolona, przyjmując to życzenia i chyba nawet niż jak wysyłała. Bo jak słyszę, że ktoś pozdrawia ją, to się bardzo cieszy. Szukajcie w księgach pańskich, a czytajcie. Ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie, albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je. Pierwsza część tego wersetu towarzyszy temu nabożeństwu od rana. Ja myślę, że cały tekst, ja myślę, że cała idea, która za nim jest ukryta, zresztą towarzyszy chyba całemu naszemu życiu, że szukamy. I czytamy, i rozważamy, i staramy się to robić w duchu zrozumienia Bożego. I to towarzyszy każdemu, który tu także dzisiaj stał. I mam prośbę do Pana, by także towarzyszyło temu, co w tej chwili będziemy rozważali. Bo jest to sprawa bardzo ważna za każdym razem, jak zastanawiamy się nad Słowem Bożym, choćby z tego powodu, że z każdego słowa jesteśmy rozliczani, ale z naszych myśli, z naszych uczynków, z naszej społeczności, z naszej miłości, którą dajemy innym. A czynimy to nie zawsze właściwie doskonale. W pierwszej części było zwrócone uwagę, jak ważne jest czytanie i szukanie. I jakimi to metodami możemy robić, rozważać to, co Pan przekazuje nam. I to przewijało się w tych wszystkich wypowiedziach, które były wcześniej tutaj. Bo brat Piotr usiłował posystematyzować, poukładać, podpowiedzieć nam, jak patrzeć na to, co robimy w zborach na co dzień. Może jedni bardziej w jeden sposób, inni w drugi sposób, po to, żeby przy okazji utwierdzić się, myślę, że robimy to dobrze. A jeżeli coś nam brakuje, to żebyśmy się od tego, co było powiedziane i od innych nauczyli, bazując na Piśmie Świętym. To, co robimy, powinniśmy to robić z odpowiednią pokorą, jak powiedział brat Krzysiu. No i tu zwrócił uwagę na istotną sprawę, która towarzyszy współczesności. Nie zawsze może się nad tym zastanawiamy, nad tym poziomem samolubstwa, zakochania się w sobie współczesnej społeczności, ale jest to czasami wręcz porażające. I to, że potwierdzone, to potwierdzane jest to naukowo, jest to bardzo ciekawe. Że nie tylko Słowo Boże to przewidziało, nie tylko my to staramy się widzieć, ale to jest widoczne przez ludzi z zewnątrz. I to jest to niebezpieczeństwo, które mam nadzieję, że nam tutaj nie grozi, bo wiecie, braterstwo, jest tak, że każdy, kto występuje gdzieś na scenie, to mówią, że jest trochę egocentrykiem. Bo albo chce się pokazać, albo ma na tyle coś do powiedzenia i uważa, że ma do powiedzenia, że to mu tam grozi troszeczkę właśnie, może nie aż tak daleko narcyzmem, ale jakimś tam niebezpieczeństwem. Zresztą ludzie sceny, ludzie ci, którzy występują publicznie, mają to do siebie, że oni wiedzą, oni są świadomi, że oni są egocentrykami. Jeżeli występują w teatrze, występują w kinie, pokazują siebie, to za tym idzie troszeczkę egoizmu, troszeczkę mniej lub bardziej scentralizowanie się na własnej postaci. Mam nadzieję, że nam to nie grozi. Powód jest prosty. Bo my tu nie chcemy prezentować siebie, tylko chcemy prezentować to, co wspólnie wyczytamy z Pisma Świętego. I mam nadzieję, że tak jak brat Heniu powiedział, towarzyszy nam anioł. Że anioł Pański zatacza tutaj, dzisiaj i w innych miejscach, w innych społecznościach zastanawiających się nad Bogiem, obóz Pański. Po to, żeby nas chronić przed naszym własnym egoizmem, ale także po to, żeby czasami chronić, bardzo często, jak w życiu odczuwamy, przed różnymi niebezpieczeństwami z zewnątrz. Mając nadzieję, że pod opieką Najwyższego także z tej chwili odniesiemy jakieś błogosławieństwo, zastanówmy się nad tym, co za tymi słowami i w związku z tymi słowami może się jeszcze kryć. Może się kryć wiele. Ja znowu tylko cząstkę znajdę z tego, co dorzucę do tego, co braterstwo powiedzieli. A popatrzyłem sobie tak. Jest napisane, tak jak przeczytałem, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej: szukajcie w księgach pańskich, a czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie, albowiem usta pańskie to rozkazały. Otworzyłem współczesne tłumaczenie i co czytamy? Szukajcie w księdze Pana, czytajcie. Nie brak tam niczego, co usta Pana wyrzekły. Jego duch sprawdził je i on sam rzucił losy dla nich, a jego ręka wydzieliła im cześć. Jest jakaś różnica? W pierwszej części nie, ale w drugiej jest. Tak pomyślałem, może by najpierw zacząć popatrzeć, co się za tymi słowami kryje. Bracia wcześniej powiedzieli, szczególnie brat Piotr, dużo na ten temat. Ja tak troszeczkę podszedłem językowo, stylistycznie, znaczeniowo do tego. Starałem się wejść w ten tekst. Nie znam hebrajskiego, więc przepraszam za śmiałość, ale skorzystałem z konkordancji i wierząc, że rozpatrujemy to w duchu właściwym, że coś z tego można wyczytać. I cóż tam po hebrajsku jest napisane? Jakie słowa tam dodają? Ciekawe. Drż al-Sephar i tam jest imię Pana Boga. To pierwsze cztery słowa. My mamy szukajcie w księgach pańskich. Gdy spróbujemy sobie dotrzeć do znaczenia, co te słowa przekazują, to odszukamy, że to pierwsze słowo mówi szukajcie, badajcie, rozpytujcie się, proście. Proście także w modlitwie. O co? I gdzie? No właśnie. Drugie słowo mówi gdzie. Słowo to oznacza księgę, list, dokument, pismo, zwój, proroczy zwój i pisma święte jako takie, jako zbiór zwojów. A zatem to tłumaczenie w dalszym ciągu jest dokładnie bez właściwie różnic co do tego, co te słowa oddają w tym, do tego momentu. Jest jeszcze słowo na terenie. Na terenie zgodnie w oparciu. Czyli tam, gdzie jest Pismo Święte, gdzie sięga Pismo w Piśmie Świętym, na tym Piśmie Świętym. I jest oddane imię Pana Boga, czyli te cztery litery J-H-W-H, czyli wiekuisty Bóg. Szukajcie w księgach Boga. Najwyższego. I dalej my mamy w tekście, a czytajcie. Słowo, które tam jest, kara, znaczy wołać, zawołać, deklarować, krzyczeć, krzyczeć, ogłaszać. To coś więcej nawet niż czytać. To zatem się kryje i żeby to nie tylko czytać, ale być może deklarować, powiedzieć tak. To są słowa, pod którymi ja się przyjmuję, chcę je przyjąć za własne, to co tam jest zapisane. Wręcz chcę krzyczeć, wręcz chcę ogłaszać i wołać, żeby te słowa także docierały do innych. I do tego miejsca nie miałem kłopotu. A dalej? Echad henach lo adar i szaraut lo pakat. I tu zaczynają się troszkę różnice. I stąd zacząłem się zastanawiać i wyjaśniać, co, zacząć rozumieć, czemu tłumacz mógł mieć problemy. Tłumacze. Pierwsze słowo. Jeden. Liczba pierwsza, jeden z drugim. Coś, co jest pierwszego. Czyli mniej więcej odpowiadałoby, że jeden. On. Jeden on. Bez pomocy kobiety, niewiasty, żony, towarzyszki zajmować się, przyglądać, obserwować. I w pierwszej chwili, gdy się te słowa tak złoży ze sobą, ciężko zrozumieć. A jest jednak sens w tym, że jeden, ten każdy bez drugiego nie będzie bez pomocy, bo jest taki, który nie ma pomocy, tak jak kobieta, żona, niewiasta nie jest bez towarzyszki, bez sąsiadki. Jest odwołanie do obrazu, który był dany i zrozumiały dla wówczas widocznie Izraelitów. I gdy my sobie uświadomimy, jak mogą być związane dwie kobiety, dwie towarzyszki, to można odczytać, że chodzi, że jeden bez drugiego nie może być. Gdyż następne słowo otwierające końcowy tekst, końcowy fragment tekstu jest to partykuła, bo, gdyż, albowiem jest to dosyć jednoznaczne, gdyż pech, hi, cuch, ruach, hi. Gdyż usta, słowa tego rozkazują duchowi o jednym. I idea jest ze złożenia tego prawdopodobnie taka, jak zapis jest w tekście, bliskim tego zapisu, który jest w tekście tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Gdyż Duch Pański zgromadzi ich. Trzeba szukać, czytać, ogłaszać, gdyż to wszystko, interpretując, jest bardzo ze sobą związane. Nie może się jedno bez drugiego obyć. Tak jak było mówione w Piśmie Świętym, jedne rzeczy z Pisma Świętego tłumaczą drugie rzeczy z Pisma Świętego. Pismo Święte jest spójne. A kto tak robi, to tego usta Pańskie rozkażą zgromadzić. Zgromadzić. W pewnym sensie z tego już my w tej chwili korzystamy, bo nad tym zgromadzamy się już. W tej chwili, dzisiaj, teraz. Dla Izraela też było to istotne. Dla Kościoła jest to bardzo istotne. Dla Izraela duchowego, Izraela cielesnego jest to duchowne. I to jedna rzecz odnośnie tego tekstu. Druga rzecz to można popatrzeć, gdzie jest on umiejscowiony. Ciekawie. Jest on fragmentem 34 rozdziału, właściwie końcowym fragmentem na styku 34 i 35 i pozornie wygląda jakby wtrącenie, a jednak jest łącznikiem pomiędzy dwoma częściami ksiąg, które mówią o pozornie znowu o trochę różnych sprawach. Bo jak czytamy 34 rozdział, to jest mowa o zniszczeniu, o grzechu, o sądzie, o wezwaniu do słuchania, ksiąg i proroków, słuchania Pana Boga, gdyż w przeciwnym razie gniew Pana Boga, który objawi się wobec Izraela, wobec wszystkich narodów, powoduje ukaranie. Jest groźba nawet spustoszenia. Takiego spustoszenia, gdzie jest odwołanie się do pustkowia, na którym tylko zwierzęta pustynne poruszają się. Jest odwołanie do Edomu, do osądzenia go. To byśmy mogli powiedzieć, że to kojarzy się z innymi fragmentami do Edomu, począwszy od tych pradziejów pierwszych, kiedy był konflikt pomiędzy Edomem a Izraelem, aż począwszy po okres późniejszy, już tutaj w tym momencie proroczy, kiedy Edom przyczyni się do udziału w zniszczeniu Jerozolimy. Będzie po stronie przeciwnika. Jest piętnowane także składanie ofiar, ale zwrócona jest uwaga generalnie, nawiązując jeszcze do innych fragmentów, postawy tego, co w Izraelu, na co jest zwracane uwagę, że grzech, odstępstwo, formalizm religijny, gdzie zwraca się uwagę, jak zostało już dzisiaj wspomniane, na tylko pewne uczynki bez ducha, bez idei Bożej, że to zostanie przez Pana ukarane. Jak się zastanowimy, to ciekawe, w którym to miejscu, w momencie jest powiedziane. I przez kogo jest powiedziane? Powiedziane jest w tym, powiedziane jest przez Izajasza. To jest oczywiste. Powiedziane jest przez proroka, który żył, gdy popatrzymy sobie do historii, w latach i działał 745-685 przed naszą erą. To nic nam nie mówi. Ale który żył w czasie, kiedy prorocy występowali intensywnie. Który żył na styku, kiedy z jednej strony Asyria najeżdżała na północ, od północy na Izrael, na Samarię i atakowała Judeę. Kiedy Izrael miał za sobą już potyczki z innymi narodami, mniejszymi, takimi jak Moab, jak Edom, jak wymieniony Tyr, Sydon. A przed czasem, kiedy upadają, bo właściwie za życia Izajasza upada Królestwo Izraelskie. I ciekawy moment, bo z jednej strony Asyryjczycy, którzy jakby są jednymi z ostatnich, którzy w sposób okrutny, bezwzględny prowadzą wojny, a przed niewolą babilońską, przed Babilończykami, którzy dopiero zdobywają to, co się nie udało, zdobywają Jerozolimę, to, co się nie udało zdobyć Asyryjczykom. Bo Pan był obrońcami. I też tak charakterystyczne, że to jest ten okres, w którym prorok działa, bo w Izraelu dzieje się źle. Zresztą jak popatrzymy, to kiedy prorocy działali? No najczęściej i przede wszystkim w tych okresach, kiedy w Izraelu działo się źle, kiedy odstępowali od Pana Boga, kiedy wymagali naprowadzenia, zwrócenia uwagi na prawo, zwrócenia uwagi na przestrzeganie przesłania Pana Bożego, przesłania prawa Bożego. I w takim momencie, przepowiadając jednak to, co złe, w następnym rozdziale Izajasz mówi już jakby w innym nastroju o czymś innym. Że pomimo, że ta ziemia będzie spustoszona, to odżyje. Po to, aby się cieszyć, aby się weselić. Jest mowa o chwale Libanu. o błogosławieństwie Pana Boga, o urodzajnych równinach, to co często cytujemy, o ozdrowieniu chorych, o pięknej społeczności wspólnej zwierząt, ludzi, kwitnącej pustyni, gdzie są źródła, gdzie są wody, gdzie występuje droga szeroka, droga święta, po której chodzą czyści, która jest łatwa i na której nikt nie zbłądzi. Czy ten czas się szybko spełnił? Nie. Wiemy oczywiście, że nie. Bo Izajasz tutaj jakby w tym momencie spiął klamrą, jakby się chyba scentralizował na dwóch rzeczach. Zamykał z jednej strony ostrzeżenia, a dawał perspektywę przyszłego królestwa. I nadzieję dla Izraela cielesnego i duchowego. Kolejna sprawa ciekawa. Bo to także w nas dotyczy. O ile Asyria i inni wcześniejsi byli wrogami takimi dla Izraela, wiadomo, wróg, który niszczył, palił i grabił. I z nim trzeba było walczyć. Babilon zadziałał inaczej. W tym momencie Izajasz mówi, bo Babilon był pierwszym państwem, który ściągnął niewolników z różnych części świata do siebie po to, żeby żyli wspólnie, żeby żyli w dobrobycie, mówiąc, a niech każdy z was wniesie coś do nas, niech pomnaża swój majątek i niech u nas żyje spokojnie. Zastosowali metodę bardzo podstępną, zupełnie inną niż dotychczas wszyscy podbijający. I dlatego Izraelczycy mieli potem taki problem z wyjściem z Babilonu, bo wiemy, to jest oczywiste. A potem dla nas to, co my często mówimy, to, co Izraelitom się też do dzisiaj dzieje. Są rozproszeni w różnych miejscach. Mają stworzone warunki do prowadzenia swojego biznesu, tolerowani są, ba, mają wysokie stanowiska i nie wychodzą do swojego kraju. A do nas, do społeczności Kościoła też to, co było wspomniane. Współczesna cywilizacja spowodowała, że próbuje się znaleźć, każdą społeczność umiejscowić. Niech wszyscy mają swoje miejsce. I z jednej strony należy się z tego cieszyć, że nie ma tego prześladowania takiego. Ale z drugiej strony, kiedy się słyszy ludu, wyjdź z Babilonu, ludu mój, wyjdź z Babilonu, to wierzącym też jest się ciężko oderwać od tych więzów z współczesnością. Z tym, co światowe, z tym, co cielesne. Inna rzecz charakterystyczna, w którym to momencie mówi Izajasz. Nie wiem, czy bratestwo sobie uzmysławiacie, że tu oto kończy się potęga Izraela. Jest ten filar wiary w jednego Boga. Ale obok w tym samym czasie, w 753 roku przyjmuje się, powstaje inna potęga. Wiemy jaka? Rzym. To jest czas powstania Rzymu. I równocześnie w tym samym czasie są początki powstania innej potęgi, która też później najedzie, tak jak Rzym, jak Babilonia najechała, jak Rzym, Grecja. Z tym, że to nie jest Grecja taka, jaką sobie dzisiaj pamiętamy, tylko to są początki tworzenia Sparty i Aten. która też pod dowództwem Aleksandra Macedońskiego w przyszłości za 4 wieki miała najechać na Izrael i też zniewolić go. I co ciekawe, współczesność nasza, która my, wierzący wszyscy chrześcijanie, którzy wierzymy w jednego Boga, mamy rzecz, która towarzyszy nam do dzisiaj od tamtego momentu, spuścizna Rzymu i spuścizna Grecji. Może czasami sobie nie zdajemy nawet z tego sprawy. Przed czym ostrzegał apostoł. Z jednej strony filozofia grecka, która towarzyszy sposobowi naszego myślenia, z drugiej strony prawo rzymskie, któremu my podlegamy i na bazie którego jest zorganizowany współczesny świat. Może to Pan Bóg spowodował, że to tylko taki zbieg okoliczności. Czytając jeszcze co, tutaj można zauważyć, kto to mówi. No, Izajasz. Izajasz kim jest? To prorok, który na pewno będzie postawiony w pierwszym szeregu. To ten, którego nawet imię nawiązuje do tego, że zbawienie jest dzięki Bogu Jahwe. To ten, który całą swoją rodzinę, całe swoje życie skoncentrował na tym, żeby służyć Panu Bogu. Służyć Judzie przede wszystkim, bo ci zostawali walczący jeszcze po upadku Izraela Północnego, po upadku Samarii, który nawet synowi nadał takie imię Sear Jasub, wiele mówiące, reszta się nawróci. Bo wierzył, bo ten syn nawet mu towarzyszył, kiedy on szedł do króla i miał iść z tym przesłaniem, które tak jak przesłanie proroków nigdy nie było dobrze widziane przez tych, którzy rządzili. To ten syn towarzyszył mu po to, żeby wspólnie, odważniej można było iść. Pomimo, że on pochodził z rodu królewskiego. Dzięki temu być może wiedział, jak się poruszać, jak rozmawiać z królami. Dzięki temu mógł do nich dojść, tak Pan Bóg pokierował, że to był człowiek, który miał dojście do królów. A miał dojście aż do 4 królów. Jego działanie obejmowało czas aż 4 królów. I tu z niego wprost można się też nauczyć odwagi. Takiej konsekwencji w postępowaniu, że starał się służyć sprawie pańskiej. Pewnego rodzaju oddanie narodowi, oddanie społeczności pańskiej, Bożej, ale w kierunku niepopularnych poparcia, żeby iść i tak to, co się nazywało współczesnym, iść do króla, do jednego i z nim się związać, albo do drugiego i z nim w układ wejść po to, żeby występować przeciwko najeźdźcom. To nie było przesłanie Pana Boga. A działał za czasów króla Azariasza, bądź Uzjasza, jak nazywamy, przez około 15 lat. Za czasów króla Achaza przez około 16 lat, w czasie którego chyba stosunkowo dużo przesłał proroctw, bo te proroctwa, które związane były z karą dla narodu izraelskiego, z klęską, także w tym czasie powiedział proroctwa o narodzeniu Jezusa, proroctwa dotyczące sposobu narodzenia, proroctwa dotyczące tego, kto będzie przyszłym królem, pomazańcem sprawiedliwym, który przyjdzie do Izraela i do Kościoła. I on przewidział upadek Babilonu w tym czasie. I także prorokował odnośnie śmierci Achaza. Za czasów króla Ezechiasza, pomimo że ten czas jego działania był stosunkowo długi, to można powiedzieć, że stosunkowo mniej być może wypowiedział negatywnych proroctw. Za to w tym czasie można spotkać wiele proroctw pozytywnych. Chociaż to był ten czas przykry, bo właśnie wtedy między innymi przypadał czas podboju Samarii. I w tym czasie też mniej więcej była próba dogadania się z królem z Egiptu, aby mu dać okup, która została skrytykowana przez Izajasza i zresztą słusznie, jak się potem okazało. I jak czytamy to, może też inną drobną ciekawostkę można zauważyć. Patrząc na to proroctwo. Proroctwo Izajasza jest ciekawe, bo ma rozdziałów ile? 66. A nasz kanon Pisma Świętego ma ile? 66 ksiąg. Nie wiem, może przypadek, ale myślę, że to Pan Bóg tak pokierował, być może. I co ciekawe, można zauważyć, że te słowa, które tutaj są pisane, to są pisane mniej więcej około środka proroctwa Izajasza. Z jednej strony, a z drugiej strony już pod koniec tej części 39 rozdziałów. I gdyby to porównać, tak bardzo odpowiadały proroctwom, które wypowiadał Zachariasz, proroctwom właśnie, które były z tamtymi czasami dotyczące przyszłości, czy jeszcze prorok Amos, kiedy napominał, i prorok Ageusz, a z drugiej strony idące aż w przyszłość, kiedy napominał prorok Malachiasz. I ten fragment jest taki bardzo podobny do tego optymistycznego z jednej strony, a z drugiej strony tego, co jest zapisane, czasami przez niektórych źle odczytawanego tego wszystkiego zapisu, który jest związany z zapisem objawienia. I to jest jakby taka Biblia, czy książka w książce. Zresztą proroctwa to, jak popatrzymy, to rzecz charakterystyczna, zajmują około 1/3 w Piśmie Świętym. Wracając jeszcze do proroka Izajasza, ciekawe jest, jak zaczyna się ten 40 rozdział i jakie tam między innymi hasło jest. Wołanie głosu rozlegającego się na puszczy, czyli odwołanie się niemal do czasów związanych z Panem Jezusem i do Jana Chrzciciela. A sam koniec, kiedy jest mowa o nowych niebiosach i nowej ziemi. 66 rozdziału proroctwa Izajasza, bardzo choćby hasłami, tak jak dzisiaj wspominał brat Piotr, nawiązuje, oczywiście to wymaga przebadania, zastanawia się, nawiązuje do tego, co w objawieniu jest zapisane. I proroctwo Izajasza jest także tym, w którym stosunkowo dużo jest napisane o Jezusie, Panu Jezusie, o tym, który jest, będzie Mesjaszem i który jest często cytowany i zrealizowane zostało za czasów Pana Jezusa. Bo czy to, co jest zapisane w 7 rozdziale, 14 wersecie, 9 i 6 wersecie o narodzinach, następnie potem o tym odnośnie rodziny, odnośnie charakteru, jaki będzie miał, że będzie toczył życie proste, prawe, łagodne, odnośnie śmierci, ten słynny 53 rozdział, odnośnie zmartwychwstania i chwalebnego panowania, to wszystko zapisane jest w proroctwie Izajasza już. Czyli jakby odzwierciedlenie przesłania z Pisma Świętego jako całość. I dlaczego o tym mówimy? Dlaczego tak popatrzyłem na to? A wynika to z tego, że osobiście przynajmniej tak jak patrzę, staram się zrozumieć, dlaczego w tym momencie dzieje się to w ten sposób, a nie inaczej na tym świecie. Bo to, co Pan Bóg nam przekazuje, to, co przesyła, to, co jest to wszystko jest opisane, zapisane w tej księdze i kwestia, co umiemy z tego przeczytać, żeby zrozumieć i odnieść do naszej sytuacji, sytuacji tego, wokół co nas się dzieje. Bo my jesteśmy osadzeni w jakiejś rzeczywistości. I Pan Bóg wykorzystuje tą rzeczywistość do tego, że realizują się czasami w sposób naturalny, a czasami w sposób cudowny rzeczy dotyczące Jego planu. W przypadku, gdy patrzymy na proroctwa, to możemy powiedzieć, że czasami jest to zaskakujące, w jak sposób naturalny pewne rzeczy są pokazane, jak się stały i jak łatwo je być może zobaczyć za czas, w którym one się zdarzyły, gdy popatrzymy wstecz, a jak trudno jest przeczytać je w momencie, kiedy się dzieją. Ale myślę, że nie powinno to nas zniechęcać, że pomimo tego powinniśmy, tak jak ten werset podaje i jak ten werset nawołuje i zresztą jak jest myśl przesłania Słowa Bożego, winniśmy szukać w Księgach Pańskich, czytać, gdyż nic z tego, co w nich nie jest podane, czytać też tak, żebyśmy to opowiadali, wołali, deklarowali, podpisywali się pod tym, wspólnie badali, że wszystko, co tam jest zapisane, nie obędzie się jedno bez drugiego. Bo wszystko, co tam jest, to z rozkazania Pańskiego jest. A Pan to, co daje, to daje, aby tak jak Duch rozkazuje Pański, Duch Boży, aby zgromadzić. To różnie możemy, na ile nam pomoże zrozumieć. Oczywiście idea zgromadzenia docelowego Izraela i Izraela duchowego dotycząca resztki to jest ta końcowa. Ale po drodze, żyjąc dzisiaj, możemy sobie starać się wykorzystać to podczas badań dzisiaj w naszych zborach, w naszych społecznościach, w jakikolwiek sposób to szukamy i badamy. Po to, żeby być może różnie starać się popatrzeć na te sprawy, żeby może nie uciekać od rzeczywistości czasami, albo się odcinać od tego w rzeczywistości, od czego możemy się czegoś nauczyć i co pozwala nam zrozumieć przesłanie Słowa Bożego. A zatem, braterstwo, szukajmy, badajmy ciągle w Księgach Pańskich, czytajmy. Bo to, co tam wyczytamy, to, co zrozumiemy, to, co nas zbuduje, to w momencie, kiedy to czytamy i badamy, pozwala nam zgromadzać się wokół tego słowa. Zgromadzać się wokół społeczności i zgromadzać się, co najważniejsze, żeby to było zgromadzanie wokół przesłania Bożego. Bo tak rozkazały usta Pańskie, a Duch Jego zgromadzi tych, którzy to słuchają, tych, którzy to czynią w przyszłości, w innej rzeczywistości, w lepszej rzeczywistości, na innym poziomie. I życzę tego braterstwu, czego też sam pragnę. Amen.